Chwała Bogu, bracia i siostry. Dobrze jest być dzisiaj z wami. Wczoraj, jak Dawid już wspomniał, wczoraj byliśmy w Siebodzinie młodzieżą. Mogliśmy mieć bardzo fajny czas, była całodniowa konferencja i rozmawialiśmy na temat troski, na temat wiary. Było bardzo dużo dobrych wykładów i mieliśmy wspaniały czas tam wspólnie razem. Mogliśmy skupiać się na naszym Bogu. Ale dobrze jest być tu dzisiaj z wami, bo chciałem się podzielić z wami, Bóg mi daje takie przekonanie, że mam się podzielić z wami tematem, który porusza moje serce codziennie od prawie że pół roku. I bardzo mi zależy na tym, żebyście usłyszeli, co dzieje się w moim sercu, ale też co Bóg wie, że chce wam przekazać. Temat ten nie wyszedł tak sam z siebie. To nie ja zacząłem tą pracę w moim sercu, w moim życiu. Wiecie, pewna znajoma zadała mi w czerwcu pytanie i te pytanie było dosyć bolesne, bo tyczyło się mnie osobiście, ale wierzę, że ona nie robiła tego, żeby mnie zranić, tylko żeby mnie sprowokować do zmiany postępowania. A pytanie brzmiało, co się z wami mężczyznami dzieje? Albo jak to powiedziała Danuta Rimczak, śpiewała Danuta Rim, która już niestety nie żyje, gdzie ci mężczyźni? I na początku nie rozumiałem do końca tego pytania, nie wiedziałem, co jest nie tak ze mną samym, ale zacząłem się nad tym zastanawiać. Wiedziałem, że to miało jakiś cel i zacząłem studiować Słowo Boże i Bóg też zaczął mi objawiać, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną. I przepraszam wszystkie siostry, ale dzisiaj się skupię przede wszystkim na mężczyznach, przede wszystkim na roli mężczyzny w domu, na to, o tym będę chciał mówić i Bóg, mam nadzieję, będzie przemawiał przeze mnie, jaki powinien być prawdziwy mężczyzna. Więc jeśli jesteś mężem lub ojcem, to kazanie jest do ciebie, bo możesz się utwierdzić w tym, co robisz, albo możesz usłyszeć, czego nie robisz i może to będzie nawołanie do pokuty, może to będzie zachęta dla ciebie, żeby zmienić swoje życie. Jeżeli jesteś kawalerem, jeżeli jesteś singlem, jak to się teraz mówi, to także to jest dla ciebie, bo to, mam nadzieję, to słowo przekaże ci, jak powinieneś się zachowywać, jak powinieneś żyć, tak? Ale i dla sióstr to będzie słowo, bo kiedy mężczyźni będą zmienieni, kiedy ojcowie, mężowie i ci, którzy zostaną mężami, ojcami w przyszłości będą lepsi, będą naprawdę Bożymi mężczyznami, to i życie kobiet będzie lepsze i wierzę, że właśnie takie będzie, dzięki temu, że Bóg jest wspaniałym Bogiem i że Bóg działa w nas, a także przez nas. Mam dla was pytanie. Chciałbym, żeby jak można to głośno odpowiadać, tak? A powiedzcie mi proszę, jak myślicie, czym się różni mężczyzna od chłopca? Co jest jedną, jakbyście mieli powiedzieć, jedna cecha, która odróżnia mężczyznę od chłopca, od młodzieńca?
Odpowiedzialność.
Ale ty się nie liczysz, bo ty znałeś. Wiek, tak, ale niekoniecznie. Znam młodych mężczyzn, którzy są odpowiedzialni i można ich nazwać mężczyznami w bardzo młodym wieku. A znam ludzi, którzy są starsi, nie, mają po 30-30 parę lat, a nadal są dziećmi niestety. Taka jest prawda w dzisiejszej rzeczywistości. I granica właśnie pomiędzy chłopcem a mężczyzną wyznacza, tą granicę wyznacza odpowiedzialność. Tam, gdzie pojawia się odpowiedzialność w życiu młodego człowieka, tam zaczyna się dojrzałość. Tak? Tu nie chodzi o pełnoletność, nie to, co jest w naszym kraju, że ktoś ma 18 lat, nagle się staje dojrzały. Tak niestety nie jest. I będę dzisiaj używał ilustracji, różnych przykładów, bo mówię przede wszystkim do mężczyzn. Tak? I ja wiem, ja też jestem mężczyzną, młodym mężczyzną. Wiem, że do nas trafiają różne obrazy, różne przykłady. Ja kiedy idę na zakupy, to muszę mieć listę. Ale ta lista nie jest po to, żebym przypomniał sobie, tylko żebym miał do czego się odnieść, tak? Żebym wiedział, co jeszcze mi brakuje. To nie jest koniecznie tak, że ja nie pamiętam w ogóle. Ale mężczyzna potrzebuje jakiegoś wzoru. Dlatego ja też chciałbym używać różnych ilustracji, aby prowokować was do myślenia, abyście myśleli o tym, co chcę wam przekazać. Wiecie, odpowiedzialność zaczyna się od odpowiedzialności za samego siebie. W różnych plemionach afrykańskich czy południowoamerykańskich i tak samo było w europejskich dużo wcześniej, zanim nasza kultura się ucywilizowała, było tak, że jeżeli jakiś chłopiec chciał zostać mężczyzną, to musiał przejść przez proces inicjacji. To polegało na tym, że miał jakieś zadanie do wykonania, tak? Musiał przebyć jakąś drogę, musiał zdobyć może orle pióro, jak to w niektórych plemionach było, musiał może zdobyć jakieś jaja orła czy coś takiego. I to wszystko miało na celu udowodnić, że on jest męski, że że potrafi być mężczyzną. Ale oprócz tego, jeżeli jakiś młody mężczyzna chciał poślubić jakąś kobietę młodą, to jego zadaniem było udowodnić, że jest mężczyzną, że nie jest już chłopcem. I musiał się zatroszczyć o samo siebie. Musiał wybudować dom, czy też może szałas w niektórych warunkach. Musiał żyć z pracy własnych rąk. Tak musiał odciąć się od swoich biologicznych rodziców. I pomimo tego, że ci ludzie, o których mówię, te dzikie plemiona, nam wydają się dzikie, te plemiona nie mają nic wspólnego z czytaniem Biblii, nie znają Słowa Bożego, to Bóg wypisał swoje słowo, swój zakon na ich sercach. Bo to, co oni robią, jest bardzo biblijne. I czytamy to już w Księdze Rodzaju, w 2 rozdziale, 24 werset. Czytamy coś takiego. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Ja wiem, że wszyscy zazwyczaj zwracają uwagę na ten werset, tę końcówkę tego, że staną się jednym ciałem, ale mi nie o to chodzi w tym kazaniu. Ja chcę pokazać wam ten początek. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją. Żeby człowiek mógł wyjść, żebyś mógł się ożenić, tak? Żeby mężczyzna mógł się ożenić, musi najpierw odłączyć się od swoich rodziców. Nie mam tu na myśli, mam nadzieję, że Biblia też nie ma tutaj na myśli, tylko i wyłącznie wyprowadzki od rodziców. Bo to nie jest tak. Można już nie mieszkać z rodzicami i być do nich bardzo przywiązanym i nie być w ogóle zaradnym w życiu i co chwilę dzwonić do nich i dopytywać się o coś i prosić, żeby mama zrobiła obiad. Ale można też mieszkać z rodzicami i być naprawdę niezależnym mężczyzną. I ja kiedy studiowałem w kolegium w Starym Tomyślu, pamiętam, że był tam pewien chłopak 20-letni. Wyobraźcie sobie, że on żył tam w akademiku, tak? Mieliśmy kilka pokoi, które mogły być wynajmowane przez słuchaczy i on właśnie tam mieszkał. Więc na zajęcia miał, ja wiem, 12 metrów, 15 metrów, żeby tylko przejść z jednego pomieszczenia do drugiego. A on zawsze się spóźniał. On zawsze był ostatnim, który wchodził na zajęcia. On całe dnie przesiadywał w sali, gdzie był komputer, gdzie można było korzystać z internetu i non stop tylko grał w gry. Nie przejmował się w ogóle tą nauką, która go czeka, egzaminami. Z tego, co słyszałem, mam nadzieję, że to nie jest prawda, oszukiwał rodziców i wydawało im się, że idzie mu dużo lepiej w nauce. On zawalał egzamin za egzaminem. I wiem, że przez kilka lat tam trwał, na pierwszym roku, kiedy wszyscy inni posuwali się już do przodu. I wtedy to mi się wydawało śmieszne, wydawało mi się to niedorzeczne, dziwne, ale kiedy teraz tak na to patrzę, to jest pożałowania godne, bo on, mimo że był w wieku już pełnoletniego mężczyzny, można powiedzieć, cały czas był dzieckiem, cały czas był zdany na rodziców, cały czas rodzice go utrzymywali i cały czas trwał w tym, w czym nie powinien. Powinien już dawno dorosnąć. I teraz rozumiem to pytanie, które zadała mi ta moja znajoma. Co się dzieje z tymi mężczyznami? Wiecie, byłem też niedawno z Piotrkiem Rokitnickim w Kołobrzegu na konferencji i tam też byłem zaskoczony tym, że tak wiele dziewczyn, kobiet usługuje, tak? Co chwilę sprzątały coś, albo w kuchni pomagały, albo wcześniej rano, kiedy wszyscy jeszcze prawie że spali, albo dopiero co się budzili, to one były po zakupy i przychodziły z pełnymi torbami i naprawdę były wzorem tego, jak można usługiwać innym. A widziałem chłopaków, młodych mężczyzn, 20-kilkuletnich, którzy leżeli w tym samym czasie na swoich materacach i kiedy te dziewczyny przyszły, żeby coś tam zrobić w kuchni, pomóc jeszcze przy śniadaniu, oni tylko wołali do nich, czy mogą im kawę przynieść do łóżka, bo oni nie mogą się dobudzić. I dla mnie to też, to zakrawa o pomstę do nieba dla mnie, bo nie tak powinni żyć mężczyźni właśnie, nie tak, to są nadal chłopcy. Wiem, że to jest coś, co dotyka całego naszego społeczeństwa, a także przenika do kościołów. I mam do was pytanie, siostry. Czy któraś z was chciałaby takiego człowieka za męża? Czy któraś z was chciałaby takiego, który jest nieodpowiedzialny, który nie potrafi wstać rano? Wy będziecie może już szły po zakupy, zdążycie psa wyprowadzić, dzieci nakarmić. On będzie cały czas leżał w łóżku i czekał, aż mu kawę albo śniadanie przyniesiecie. Ja wiem, że to może być teraz śmieszne, ale tak coraz częściej żyją mężczyźni. Ja nie mówię, że wszyscy. Wiem, że są bardzo dobre przykłady wśród nas i poza zborami także, ale bardzo dużo mężczyzn właśnie takich, czy chłopców, którzy myślą, że są mężczyznami. I Biblia mówi, że mężczyzna musi być odpowiedzialny za samego siebie, że ma odłączyć się od ojca, od matki, ma zamieszkać sam, tak? Ma, i wtedy dopiero może pojąć kobietę za żonę. Ale nie tylko odpowiedzialność taka się liczy, jest także odpowiedzialność za swoje słowa i za swoje czyny. I to możemy znaleźć w Księdze Psalmów, w Psalmie 15. Dawid pisze tak. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe. I mówi prawdę w sercu swoim. Nie obmawia językiem swoim. Nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Na samym początku jest pytanie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto będzie zbawiony? Kto trafi do nieba? Kogo miłuje Pan? I w 4 wersecie czytamy, że choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. To jest naprawdę duża odpowiedzialność. Mężczyzna, kiedy powie coś, to tak powinno wyglądać jego życie. Tak powinno to wszystko wyglądać. Nie zrozumcie mnie teraz źle. Biblia nie nawołuje do tego, żebyśmy przysięgali. W Jakuba, w 5 rozdziale, 12 wersecie czytamy. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię. Ani nie składajcie żadnej innej przysięgi. Ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie niech będzie nie. Abyście nie byli podciągnięci pod sąd. Nie mamy przysięgać, ale mamy być świadomi wagi swoich słów. Kiedy powiemy, że zrobimy coś, naszym obowiązkiem jest to zrobić. Nawet jeżeli mamy ponieść szkodę. Nawet jeżeli może to się wiąże z jakimiś kosztami, z naszym wysiłkiem, którego byśmy nie chcieli. Ja mam przykład z mojego życia. Nie chcę, żebyście zwracali uwagę, że to ja, ale chcę wam pokazać pewną postawę, którą Bóg mi pokazał, że tak powinno wyglądać. Mieliśmy w listopadzie taką akcję, nazwaliśmy ją akcją Liść wśród młodzieży. Mieliśmy posprzątać tu liście dookoła zboru. Liście nas padały, pogoda się zmieniła, była jesienna i wiedzieliśmy, że Jacek miałby dużo pracy z tym samemu, a liści naprawdę się uzbierało trochę. Więc dałem Jackowi znać, że my jako młodzież bardzo chętnie mu w tym pomożemy. Umówiliśmy się na wtorek. Niestety prognozy przewidywały, że wtorek miał być deszczowy, że miał deszcz padać i praca nie wyglądałaby zbyt dobrze w takich warunkach. Więc przenieśliśmy akcję na sobotę. Umówiliśmy się na 12 w sobotę. Ja tutaj przyszedłem, przebrałem się, czekam na innych. Okazało się, że oprócz mnie zjawiły się tylko 3 inne osoby. Był Hubert, który siedzi tam z tyłu. Ale Hubert niestety był chory i nie mógł pomóc na dworze z liśćmi, bo było zimno. Więc Hubert zaoferował swoją pomoc, że on może posprzątać w kościele i sprzątał szkółkę i klub na dole. Przyszła też Cornelia z Kingą, które niestety nie miały rzeczy na przebranie i które stwierdziły, że one bardzo chętnie pomogą Hubertowi w takim razie i z tego co wiem pomagały. No i zostałem sam, tak? Mogłem zostawić te wszystkie liście i stwierdzić, okej, sam się nie bawię, nie podoba mi się to, że jestem sam, tylko się zmęczę. Ale ja z tego, co pamiętam, dałem słowo Jackowi, że do soboty te liście znikną. I wiem, że Jacek jest sumiennym człowiekiem i jeśli wiedziałby, że sam będzie musiał sobie z tym poradzić, to codziennie by na pewno jakąś część liści wywoził, aby się tego problemu pozbyć. Więc ja miałem naprawdę bardzo fajny czas. Mogłem pracować tutaj dla Pana, co prawda sam, ale miałem niesamowity czas wtedy z Bogiem. Mogłem każdy liść, kiedy odkładałem, składałem Bogu w ofierze i możecie się teraz ze mnie śmiać, ale tak właśnie to wyglądało. To była dla mnie niesamowita modlitwa, kiedy mogłem pracować dla Pana. I nie chodzi o to, żebyście zwrócili uwagę na mnie. Chodzi raczej o postawę, jaką powinniśmy reprezentować. Tak jak jest w tym psalmie. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Obiecałem Jackowi, że liści się pozbędziemy, to się pozbyliśmy. Wiecie, jest więcej takich przykładów w historii, kiedy mężczyźni naprawdę trzymali się tego słowa. I jednym z bardziej znanych mężczyzn, którego wy na pewno też znacie, jest Marcin Luther, ten, który zapoczątkował reformację. Ten, który wywiesił 95 tez na drzwiach katedry w Wittenberdze i od którego zaczęła się duchowa przemiana Europy, także i całego świata. I on napisał także wiele dzieł. Jedno z tych jego dzieł nazywało się O ślubach zakonnych, w którym przekonywał o marności tych ślubów i w którym nawoływał ludzi do tego, aby wychodzili za mąż, aby żenili się, aby w ten sposób wielbili Boga normalnym, codziennym życiem. I tak się złożyło, że pewne zakonnice, które były w klasztorze niedaleko miejsca zamieszkania Marcina, przeczytały to jego dzieło i były tak poruszone tym, że chciały porzucić zakon. One chciały zerwać z tym życiem zakonnym, tak? Chciały wydostać się z tych murów i zostać matkami, zostać żonami. Niestety w tamtych czasach to wyglądało tak, że kiedy ktoś wstępował już do zakonu, to nie miał z niego wyjścia. Jeżeli jakaś kobieta była zakonnicą, a chciała z niego wyjść, nie miała takiej możliwości, a nawet gdyby uciekła, to była traktowana jak heretyczka, trzeba było ją stracić. I Luter, wiedząc, że tak wygląda sprawa, zaoferował im pomoc. 12 zakonnic zdecydowało się, że chce uciec z zakonu. 12 zakonnic zdecydowało, że one chcą mieć rodziny, chcą być matkami, chcą być żonami. I w niedzielę wielkanocną 1500 któregoś tam roku, nie pamiętam już niestety, Marcin Luter zorganizował ucieczkę dla nich. Przekonał jednego z kupców, który dostarczał co jakiś czas ryby w beczkach do tego klasztoru, aby jak będą wywozić te beczki, to żeby w tych beczkach pochowały się zakonnice, aby mogły zostać wywiezione pod okiem strażników, aby nic nie podejrzewali. I poza tym, że Marcin Luter umożliwił im tą ucieczkę, to on obiecał każdej z nich, że on się zatroszczy osobiście o to, aby znalazły mężów, aby znalazły rodziny dla siebie. I w bardzo krótkim czasie 3 z nich wróciły do swoich rodzin. One stwierdziły, że nie potrzebują jego pomocy i wróciły do swoich rodzin, które je przyjęły. Ale pozostałe 9 nie miało takiej przychylności swoich rodzin i były zdane na łaskę Pana, na łaskę Boga. I Marcin starał się, szukał dla nich mężów. Znalazł mężów dla wszystkich, oprócz jednej. Tak się stało, że 26-letnia Katarzyna von Boran była raz, że najstarszą, dwa, że miała najtrudniejszy charakter z nich wszystkich, 3 podobno też nie była zbyt urodziwa i nie znalazł się żaden, kto chciałby poślubić tą kobietę. I w 2 lata po jej ucieczce ona przyszła z wyrzutem do Marcina i powiedziała mu, że może trochę z przekąsem, może trochę żartowała, tak może się wydawało Marcinowi, ale powiedziała mu, że obiecałeś mi, że znajdziesz męża dla mnie. Skoro nie możesz sam znaleźć, zostań moim mężem. I wiecie co? Marcin poślubił tą kobietę. To nie był na początku w ogóle romantyczny związek. Tam nie było żadnego romantyzmu, żadne iskry namiętności nie pojawiły się na początku tego związku. Ale Marcin podniósł odpowiedzialność za swoje słowa. Skoro obiecał jej, że znajdzie dla niej męża i przez tyle czasu próbował, no to stwierdził, że tak powinno to wyglądać, że on powinien ożenić się z nią. I co jest jeszcze dziwniejsze, w jednym ze swoich listów napisał do przyjaciela, że zrobił to, żeby zdenerwować papieża i diabła. Wyobrażacie sobie mieć taki motyw do zamążpójścia czy do ślubu? Żeby zdenerwować papieża, który był gorącym przeciwnikiem Lutra w tamtym czasie, i żeby zdenerwować diabła, któremu bardzo się nie podobało to, jak Luter działa, jak szerzy Boże Królestwo. Ale ich małżeństwo okazało się być niesamowite. Pomimo tego, że na początku naprawdę mieli ciężko i nie potrafili się dogadać, to ich małżeństwo było chyba na jednym z najpiękniejszych, o jakich słyszałem. Ale to jest temat na zupełnie inne kazanie. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę tylko na odpowiedzialność za słowa, jaką poniósł Marcin Luter. Wiecie, a skoro rozmawiamy już o odpowiedzialności za słowa, to część z Was ma już za sobą takie słowa. Ślubuję Ci miłość i wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Niektórzy z Was już są po takiej deklaracji, a niektórzy z Was, z nas, bo ja też, jeszcze są przed. I wierzę, że wszyscy wyczekujemy momentu, że każdy z nas będzie już po tej chwili. Ja rozmawiałem całkiem niedawno z jednym z moich przyjaciół i nie potrafiliśmy się zgodzić w jednej kwestii, więc chciałbym, bracia i siostry, żebyście znowu odpowiedzieli wy na kilka pytań, bo chcę zobaczyć, co wy myślicie na ten temat. Jak myślicie, kto jest odpowiedzialny za ten zbór? Jakieś pomysły, sugestie?
Ale przed kim?
Przed Bogiem.
Pastor i
pastor. Okej, pastor. Przede wszystkim pastor, który prowadzi zbór. A kto jest odpowiedzialny za firmę? Za jakieś przedsiębiorstwo? Właściciel, prezes, szef, tak. A kto jest odpowiedzialny za wojsko na wojnie? Generał, dowódca, okej, zgadzam się. Teraz z mojego podwórka. Kto jest odpowiedzialny za lekcje i za wyniki uczniów?
Nauczyciel.
Nauczyciel. Okej, więc w takim razie pytanie do was. A kto jest odpowiedzialny za rodzinę? Głowa rodziny. Tak samo jak w każdym poprzednim przypadku głowa tego przedsiębiorstwa, głowa armii, czy głowa kościoła. Nie dosłownie głowa, bo głową kościoła jest Chrystus, ale osoba, która reprezentuje tę funkcję, jest odpowiedzialna. Tak samo w rodzinie odpowiedzialną osobą jest głowa rodziny. A wiemy, że głową rodziny jest mąż. I to może być kontrowersyjne stwierdzenie, bo tak wnioskowałem z rozmowy z tym moim przyjacielem. Nie podobało mu się to absolutnie. Jest młodym mężczyzną, który nie chciałby mieć takiej funkcji. Ale wierzę, że Bóg będzie go przekonywał o tym. Spójrzmy na to, co na ten temat mówi Biblia. Co Biblia mówi o kłopotach małżeńskich w pierwszej rodzinie. W pierwszej rodzinie, czyli u Adama i Ewy. Tam, gdzie pojawi się pierwszy grzech. Kto tak właściwie jest podciągany do odpowiedzialności? Wiecie, kiedy Bóg zorientował się, co się stało, kiedy już Adam i Ewa zgrzeszyli tam w raju, w Edenie, że zerwali owoc z drzewa poznania zła i dobra i zjedli go, zapytał Adama. Mamy w rodzaju, w Księdze Rodzaju 3 rozdział 9 werset. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? Adam z Ewą zjedli ten owoc, usłyszeli Boga i przechadzającego się po Edenie w chłodzie poranku, schowali się w krzaki. I Bóg nie wołał: Ewo, gdzie jesteś, co zrobiłaś? Bóg zawołał: Adamie, gdzie jesteś? To jest dla mnie bardzo ważne słowo. Bo w końcu kto zerwał ten owoc? Ewa to zrobiła. A kogo szukał Bóg? Adama. I żeby to w pełni zrozumieć, musimy cofnąć się do drugiego rozdziału, gdzie to jest lepiej wyjaśnione. Tam padają następujące słowa od 16 do 18 wersetu. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania zła i dobra nie wolno ci jeść. Bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Więc widzimy, że w 16 i 17 wersecie przestrzega Adama, żeby nie jadł z tego drzewa, żeby nie zrywał, nie jadł tego owocu. A potem dopiero mówi, że niedobrze jest, żeby człowiek był sam. I dopiero wtedy stworzył Ewę. Sęk w tym, że Adam miał przekazać tą informację i może pomyślicie, że nie zrobił tego, ale on to zrobił. On powiedział Ewie, żeby nie zrywała tego. Na pewno widzieli nieraz ten owoc i mówił, przestrzegał ją przed tym. I czytamy w Księdze Rodzaju 3 rozdział 6 werset. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, aby był też z nią, a on też był z nią. Który był z nią i on też jadł, o tak. Więc kolejna wina Adama jest tutaj. On był przy niej. Nie dość, że Ewa wiedziała, że nie ma tego robić. Wiedziała, że nie ma prawa z tego zrywać. O czym nawet mówiła przecież wężowi. Ona nawet troszkę przeinaczyła fakty, czy wąż ją trochę zwiódł ku temu i wyszło na to, że nie mieli nawet dotykać, czego Bóg nie mówi. Mieli tylko nie zrywać. I tutaj był już pierwszy błąd. A drugi błąd był taki, że on przecież też z nią był. Adam tam był, czytamy. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. To nie jest tak, że wąż zwodził Ewę. Ewa była przy drzewie, zjadła i zerwała i zjadła ten owoc. Adam był gdzieś w polu i może uprawiał kukurydzę albo coś innego. Nie, on cały czas przy niej stał. On widział, co się dzieje. nie zareagował w ogóle. I dlatego Bóg podciągnął go do odpowiedzialności za to wszystko. I może nam się to nie podobać, mamy do tego prawo, ale jeżeli w naszych domach, w moim domu, jeżeli tak będzie, że rodzina jest dysfunkcyjna, nie ma w niej miłości, jeżeli dzieje się coś złego, to ja nie mówię, że wina leży po stronie mężczyzny, bo tak nie jest zawsze. Wina może być czyja inna, może być żony, może być też po części dzieci, ale odpowiedzialnym za tą samą sytuację jest na pewno mąż. I to mąż ma, ojciec, rodzic, mężczyzna ma za zadanie rozwiązywać takie sytuacje sporne. I rozumieli to już starożytni Galacjanie, ci, do których Paweł pisał listy, napisał list. Ci, którzy żyli w Turcji, Galacja jest regionem w Turcji, to jest bardzo nizinny rejon. I wiecie, to jest dla mnie też niesamowita historia, jak oni żyli, bo przez tysiące lat, czy przez setki lat nie przegrali tam żadnej bitwy ani wojny. Oni żyli na prawie że pustkowiu, na równinach. Tam nic nie było, żadnych wzgórków, żadnych gór, pagórków, nic takiego, żadnych przeszkód terenu. A ci mężczyźni, którzy tam walczyli, jako jeden naród, jako jedno plemię, potrafili oprzeć się naprawdę dziesiątkom innych, którzy próbowali ich atakować. I oni wcale nie mieli jakiejś niesamowitej strategii, nie kopali dołów ani nic takiego, nie byli też bardziej zaawansowani technicznie. Nie mieli lepszej broni, ale oni mieli coś, co my wszyscy powinniśmy mieć, bracia. Oni mieli odpowiedzialność, bo kiedy szli na wojnę, zabierali ze sobą swoje żony, zabierali ze sobą swoje córki, synów, stawali wszyscy przed nimi i na pewno z łzami w oczach mówili: córko, tatuś idzie teraz na wojnę, musi walczyć z tymi niedobrymi panami. I wiedz, że jeżeli tata przegra, to ci źli panowie tutaj przyjdą, zabiorą cię, zmienią twoje nazwisko i będziesz musiała wyjść za któregoś z ich synów. A do żony mówił, że kochani, z tobą nawet boję się, co oni tak właściwie zrobią. I tak wyglądała ich rzeczywistość. Ci mężczyźni, kiedy szli na walkę i kiedy wiedzieli, że takie coś miało przed chwilą miejsce, kiedy oni wiedzieli, że nie chodzi tylko o ich własny los, ale też o los ich rodziny, o los ich żon, o los ich dzieci, córek. Wiedzieli, że muszą wygrać. Oni nie mieli innego wyjścia. I przez setki lat wygrywali najróżniejsze bitwy. I jak wspominałem niektórym z was, że miałem mieć to kazanie, już dwa razy Bóg je przekładał, bo mieliśmy gości, ale kiedy mówiłem o tym, że będę miał to kazanie, będę miał możliwość, aby dzielić się Bożym Słowem. Mówiłem, że będę mówił też o Titaniku i o tym, co tam się wydarzyło. Ja myślę, że każdy z was wie, czym jest Titanik. To był jeden z największych okrętów na świecie. Największy okręt na świecie swoich czasów. I wszyscy też chyba wiedzą, co się z nim stało. On niestety zatonął, wpadli na górę lodową. Ale chcę wam powiedzieć o tym, co tam miało niesamowitego miejsce. Na statku znajdowały się 2224 osoby. W katastrofie zginęło 1514. Uratowało się 710, tylko 710 osób. Wiecie, dla mnie to są już straszne dane, ale to, co jest ważniejsze, chcę, żebyście zwrócili uwagę na to, ile spośród ocalonych, ile kobiet ocalało, ilu mężczyzn. Uratowało się prawie 80% kobiet, które były na pokładzie i zaledwie 20% mężczyzn, którzy tam byli. Wiecie, mężczyźni, którzy uczestniczyli w akcji ratunkowej, którzy byli tam na pokładzie, oni mieli jedno motto, jeden slogan, jedno zdanie, które przyświecało im wszystkim. To brzmiało: najpierw kobiety i dzieci. Ja nie wiem, czy dzisiaj w naszym społeczeństwie, które tak dąży do równouprawnienia, potrafilibyśmy powiedzieć w obliczu takiej katastrofy: najpierw kobiety i dzieci. I wiem, że jakiś czas temu jedna z amerykańskich gazet zrobiła ankietę wśród swoich czytelników i zapytała, jakby taka ewakuacja miała dzisiaj wyglądać. Jak mielibyśmy dzisiaj to przeprowadzić? Znaczna większość osób odpowiedziała, że powinno się uratować po połowie. Znaczna większość osób. Ja mam nadzieję, bracia, że wy nie jesteście takiego nastawienia, że wiedzielibyście, jak zareagować, czego Bóg od nas wymaga, że z radością powiedzielibyście najpierw kobiety i dzieci, podeszlibyście do swojej żony, do swoich córek, do swoich synów, ucałowalibyście wszystkich, a potem powiedzielibyście, że pozdrowicie od nich Jezusa. I właśnie tego wymaga Bóg od mężczyzny. I o tym mówi 5 rozdział Efezjan, od 22 wersetu. To jest bardzo znany fragment, ale też często źle interpretowany przez ludzi. Zwracamy tylko uwagę na to, co nam się podoba w nim. Wiem, że Huberta ulubionym wersetem jest 22. Żony bądźcie uległe mężom jak Panu. Ale nie możemy zapominać o reszcie. Bo cały fragment brzmi tak. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysporzyć Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, i jak Chrystus Kościół. A też członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. 25 werset jest dla mnie osobiście najważniejszy. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Panowie, dla mnie to jest jednoznaczne, bracia. Mamy wydawać swoje ciała na to, aby nasze żony mogły żyć. To znaczy, że my w trudzie i znoju powinniśmy przede wszystkim zarabiać. Ja nie mówię, że żony nie mogą. Oczywiście mogą zarabiać pieniądze, ale to my jesteśmy tymi, którzy dostarczają pokarm na nasze stoły. Mamy robić dokładnie to, co robił Chrystus dla Kościoła. I mamy teraz czas Adwentu, oczekiwania na pamiątkę Bożego Narodzenia. Wbrew temu, co mówi się w mediach, co widzimy w sklepach, tu nie chodzi o kupowanie prezentów, tu nie chodzi o to, abyśmy mieli teraz manię zakupową i obdarowywali innych, abyśmy pamiętali o tych potrawach wszystkich, które muszą się znaleźć na naszym stole. Mamy pamiętać o tym, który przyszedł na ten świat i który za nas zginął, który za nas poszedł na krzyż. Nam się ta kara należała, a On to zrobił. I to już, to się wydarzyło, tak? Nie musimy tego podważać, bo tak było i to wszyscy wiemy. Ale Jezus przyszedł na świat. Już od samego urodzenia było wiadomo, że Jego zadaniem na tym świecie jest umrzeć za nasz grzech. Czytamy o tym w prorokach. Ale w Nowym Testamencie, od samego początku, kiedy mędrcy przybyli do Jezusa, kiedy spotkali Go tam, oni już Mu oddali pokłon. Oni widzieli, że w Nim jest coś niezwykłego. On jeszcze nie dokonał żadnego cudu, nie przemienił wody w wino, nie uzdrowił nikogo. Był malutkim dzieciątkiem, a oni już oddali Mu cześć. I przynieśli Mu trzy niesamowite dary. Dali Mu złoto, które jest symbolem władzy, bo Jezus ma być naszym królem, tylko On. Dali Mu kadzidło, które było wykorzystywane w świątyniach. W świątyniach, których usługiwali kapłani. W Hebrajczykach czytamy, że jedynym kapłanem, do którego powinniśmy się teraz zwracać, jest właśnie Chrystus. I dali Mu też mirrę. Jest to balsam do kremacji zwłok. Wiecie, dla mnie to było na początku niepojęte. Jak można dać małemu niemowlakowi balsam do kremacji zwłok? Ale jeżeli pomyślimy o tym, jeżeli zobaczymy, że to właśnie było przeznaczenie Chrystusa, aby przyjść na ten świat i umrzeć za nas, to wszystko staje się jasne. Jezus nie był wcale winny naszym grzechom. On nie jest nic nam dłużny. Nic nie musiał zrobić, a mimo wszystko przyszedł na ten świat, oddał samego siebie i zginął na krzyżu Golgoty za nas, za nasze winy, za nasze grzechy. Czy to nie jest niesamowity przejaw odpowiedzialności? Brać winę na siebie samego, nawet jeżeli się jej nie poniosło? Ponosić odpowiedzialność za coś, czego nie zrobiliśmy? Chciałbym, żebyśmy jeszcze raz przeczytali list do Efezjan od 25 wersetu 5 rozdziału. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Więc takie mamy mieć usposobienie, bracia. Tak powinniśmy żyć, żeby nasze żony były dla nas tym, czym Kościół jest dla Chrystusa. Jest to wielka odpowiedzialność. Ja sobie zdaję sprawę, że to może być przytłaczające. Wiem, że to może brzmieć strasznie, ale Bóg nigdy nie daje nam żadnej odpowiedzialności, z której nie potrafimy się wywiązać. Bóg nigdy nie powołuje nas do zadania, którego nie jesteśmy w stanie wykonać. Mojżesz, mimo tego, że jąkał się, dostał Bożą obietnicę, że on będzie z nim i on pomagał mu, nawet kiedy miał mówić przed Faraonem. Filipian, 4:13, czytamy: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Właśnie takiego powinniśmy być usposobienia, bracia. Ja wiem, że to słowo może być dla nas straszne, że może być nawet paraliżujące, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze rodziny, że ja będę odpowiedzialny za swoją rodzinę. Jeżeli coś będzie się w niej źle działo, to niekoniecznie jestem winny temu, ale jestem odpowiedzialny za całą sytuację. Ale Bóg powiedział, że On będzie z nami, że On będzie nas wspierał i że nigdy nas nie zostawi. Na zakończenie mam wyzwanie tak właściwie do wszystkich mężczyzn, do braci. Chciałbym, żebyście podjęli wyzwanie i przynajmniej przez ten tydzień, może do nowego roku, potrafili i starali się ponosić odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w waszym życiu. Za wszystko, cokolwiek ma miejsce. Jeżeli ponosicie odpowiedzialność, ponieśliście winę, to jest normalne, że musimy ponieść odpowiedzialność. Ale nawet za te rzeczy, które nie zależą od nas. Zobaczcie, co zrobił Chrystus dla nas. Zobaczcie, jak powinno wyglądać nasze życie. Chciałbym też was zachęcić do tego, siebie samego, także zachęcam do ćwiczenia się właśnie w odpowiedzialności, do czytania Słowa Bożego, przede wszystkim do czytania przypowieści Salomona, Księgi Przysłów, 1-2 listu do Tymoteusza, a także listu do Tytusa, bo te księgi były pisane właśnie do młodych mężczyzn, do mężczyzn, którzy mieli nauczyć się odpowiedzialności, jak żyć, jak prowadzić rodzinę, jak prowadzić Kościół, jak być odpowiedzialnym Bożym mężczyzną. I jeżeli z tego kazania mielibyście prawie że nic nie zapamiętać, to bardzo proszę, żebyście chociaż jedyne zdanie, które pożyczyłem od pewnego amerykańskiego pisarza, zapamiętali. Brzmi ono tak: bycie prawdziwym mężczyzną i bycie podobnym do Chrystusa to synonimy. Bycie prawdziwym mężczyzną i bycie podobnym Chrystusa to jest dokładnie to samo. Teraz będziemy mieć czas na modlitwę. Chciałbym, żebyśmy wszyscy powstali. Po modlitwie będziemy śpiewać pieśń 132. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na słowa tej pieśni, to, co będziemy śpiewać. Ale teraz chciałbym, żebyśmy się, bracia, przede wszystkim modlili, żeby Pan wzmacniał nas, żeby pokazywał nam właśnie, jak być podobnym do Chrystusa. Amen.